Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczy opowiem o niektórych najczęstszych przyczynach nadmiernego apetytu na słodycze. Węglowodany są głównym źródłem energii potrzebnej do podtrzymywania procesów życiowych, w tym są niezbędne do pracy mózgu. Chociaż od dawna znano złożoną rolę cukru w funkcjonowaniu organizmu, jednak dopiero w XX wieku, dzięki wieloletnim badaniom, poznano dokładnie metabolizm węglowodanów, które stanowią materiał energetyczny zarówno dla komórek mięśniowych, erytrocytów, jak i neuronów, niemal w całości czerpiących energię z glikolizy, czyli rozpadu cukrów, a brak glukozy powoduje ich obumieranie. Już po 3 minutach niedoboru cukru we krwi w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian, chociaż także nadmiar glukozy jest niebezpieczny, prowadzą do śpiączki cukrzycowej oraz nienzymatycznej przemiany białek. Dlatego tak ważny jest określony i stały poziom cukru we krwi i w innych także płynach ustrojowych, regulowanych fizjologicznie bardzo precyzyjnymi mechanizmami. Węglowodany są potrzebne także do spalania tłuszczu. Za początek badań metabolizmu węglowodanów uznano odkrycie glikogenu przez Bernarda w 1857 roku, chociaż metabolizm glukozy, czyli glikolizę, poznano dopiero w latach 30. XX wieku. Badania wykazały, że podczas precyzyjnie regulowanego rozpadu glukozy do mleczanu powstaje potrzebna dla życia energia w postaci adenozynotrójfosforanu w skrócie ATP. Wieloletnie i nadal kontynuowane badania wykazały, że utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi uczestniczy zarówno ośrodkowy układ nerwowy, jak i układ nerwowy autonomiczny, współczulny, jak i przywspółczulny, razem z gruczołami wydzielania wewnętrznego, takimi jak trzustka wytwarzająca insulinę i glukagon oraz nadnercza wydzielające ważne dla przemiany glukozy hormony, takie jak kortyzol czy adrenalina. W regulacji poziomu cukru we krwi biorą także udział nie tak dawno odkryte hormony tkanki tłuszczowej, szczególnie leptyna oraz grelina, wydzielana przez komórki okładzinowe żołądka. Metabolizm węglowodanu wpływa także na inne przemiany, także białek, i gdy w pożywieniu jest zbyt dużo pokarmów słodkich, szczególnie w postaci cukru rafinowanego, wzrasta także zapotrzebowanie na białko, co stymuluje konsumpcję zarówno białka, jak i węglowodanów. Według psychologów konsumpcję i nadmierny apetyt na słodycze pojawia się w dzieciństwie wskutek spożywania mleka i mlecznych mieszanek. Potem jest potęgowany przez podawanie słodyczy jako nagrody. Przypominam także, że za odczuwanie głodu odpowiedzialna jest także poziom glukozy we krwi i gdy poziom cukru spada, wzrasta apetyt, natomiast gdy poziom cukru we krwi wzrasta, dochodzi do zmniejszenia odczucia głodu. Odpowiednie receptory w organizmie przekazują informacje do podwzgórza leżącego w centralnej części mózgu, gdzie znajduje się ośrodek sytości, wraz z regulacją apetytu za pomocą dwóch związków, neuropeptydu Y, który informuje o głodzie wraz z zwalnianiem przemiany materii czy metabolizmu, oraz neuropeptydu określanego skrótem CART, który przyspiesza metabolizm, hamując apetyt. Podwzgórze poprzez wydzielane neuropeptydy współdziałają z innymi związkami, w tym z cholecystokininą wydzielaną przez ściany jelita cienkiego pod wpływem pokarmu, dając uczucie sytości, oraz serotoniną, jaka jest hormonem hamującym apetyt na słodycze. Podwzgórze nie może prawidłowo funkcjonować bez insuliny wydzielanej przez trzustkę, która jest odpowiedzialna za regulację gospodarki glukozy. Insulina ponadto uruchamia w tkance tłuszczowej wytwarzanie leptyny, hormonu, który daje uczucie sytości oraz hamuje wydzielanie neuropeptydu odpowiedzialnego za wzmożone łaknienie. Leptyna wydzielana głównie jest przez tkankę tłuszczową. Ma jednak bardzo szeroki zakres działania i bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze ona udział w regulacji metabolizmu energetycznego organizmu. Hamuje biosyntezę tłuszczy, trójglicerolu w wątrobie, w tkance tłuszczowej, w mięśniach szkieletowych. Obniża odkładanie tłuszczy oraz zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy. Pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy. Leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, wywołując zmiany, przemiany lipidów, czyli tłuszczy i węglowodanów we wszystkich prawie tkankach, w tkance tłuszczowej, w mięśniach. Odwrotną czynność wykazuje grelina, charakteryzowana jako hormon głodu, odkryta dopiero w 1999 roku jako obwodowy hormon pobudzający apetyt i pobieranie pokarmu. Głód powoduje, że stężenie greliny w osoczu wzrasta i najwyższe stężenia obserwuje się przed posiłkiem, natomiast w ciągu 90 minut po posiłku stężenie znów greliny się obniża w odpowiedzi głównie na węglowodany, białko i tłuszcze. Około 60-70% greliny występującej we krwi jest wytwarzane przez komórki okładzinowe żołądka. Grelina działa także poprzez swoiste receptory umiejscowione w wielu tkankach, w podwzgórzu, w przysadce mózgowej, w trzustce, nerkach, mięśniu sercowych, w naczyniach krwionośnych, w tkance tłuszczowej, w jajnikach, w łożysku. Grelina, podobnie jak leptyna, jest bezpośrednio związana z kontrolą równowagi energetycznej przez pobudzanie apetytu, zwiększanie pobierania pokarmu, także zwiększa wydzielanie kwasu solnego, reguluje czynność ruchową, motoryczną przewodu pokarmowego oraz ochronnie wpływa na błonę śluzową żołądka i jelit. Oprócz działania na przewód pokarmowy, grelina wpływa na wiele układów, między innymi na ośrodek nagrody w mózgu, zwiększając stężenie endogennych kanabinoidów, które najprawdopodobniej również powodują wzrost stężenia greliny. Kanabinoidy umiejscowione w ośrodkowym układzie nerwowym, także w przysadce, w tkance tłuszczowej, w przewodzie, w ośrodkowym układzie nerwowym i przewodzie pokarmowym, wywołują dobre samopoczucie i powodują odczuwanie przyjemności w odpowiedzi na spożywane pokarmy. U osób otyłych zaobserwowano nadmierną aktywność tychże endogennych kanabinoidów. Wykazano, że w czasie spożywania pokarmu stężenie tych substancji było najniższe, z jednoczesnym najwyższym stężeniem leptyny, najniższym greliny. W okresie głodu ich stężenie było najwyższe. Stężenie greliny krążącej w ustroju zwiększa się u osób będących na diecie niskokalorycznej. Stąd po diecie następuje przyrost wagi. Także stwierdzono zaburzenia u osób, które chorują na anoreksję, bulimię i inne schorzenia, także te, które powodują wyniszczenie organizmu, czyli nowotwory. Nie wnikając w złożoność jeszcze nie do końca poznanych procesów, wiadomo, że nieregularne jedzenie, przetworzone pokarmy oraz toksyny wpływają na rozregulowanie fizjologicznego mechanizmu regulacji głodu i łaknienia, co skutkuje otyłością lub innymi zaburzeniami odżywiania. Za chwilę opowiem o najczęstszych przyczynach nadmiernego apetytu na słodycze. Thank you. Dość często spotykanym powodem nadmiernego apetytu na słodycze może być niedobór chromu, ale także niedostatek jednego z neuroprzekaźników serotoniny w mózgu, czyli neuroprzekaźnika wpływającego zarówno na apetyt, jak i na dobre samopoczucie. Powodem nadmiernego spożywania słodyczy może być nadmierne wydzielanie niektórych neuropeptydów, jak również insuliny, która jest wydzielana w odpowiedzi na zjedzony pokarm. Nadmierny apetyt na słodycze może być także efektem zaburzonej równowagi hormonalnej, co szczególnie dotyczy wydzielania progesteronu. U młodych kobiet zwiększony apetyt może być odczuwany tuż przed miesiączką, gdy wzrasta poziom estrogenu w stosunku do progesteronu, czemu towarzyszyć może spadek wydzielania serotoniny, co powoduje wzrost łaknienia na produkty z dużą zawartością cukru, a także słodkie napoje, słodycze, produkty mączne. Także w okresie menopauzy przy spadku poziomu hormonów zmniejsza się poziom serotoniny, której niedobór powoduje zwiększony apetyt na węglowodany. Taki sam mechanizm występuje w depresji. Oczywiście podejrzenie niedoboru chromu wymaga dostarczenia pierwiastka w postaci pożywienia albo suplementu, po którym ochota na słodycze się zmniejsza, jeżeli powodem apetytu na słodycze jest właśnie niedobór chromu. Chrom jest minerałem, który wchodzi w skład budowy niskocząsteczkowego związku organicznego, określanego czynnikiem tolerancji glukozy, czyli skrótem GTF od angielskiej nazwy tego czynnika. Zasadniczym działaniem GTF jest poprawa działania insuliny, której wydzielanie u osób z nadwagą jest zazwyczaj zaburzone. GTF umożliwia przyłączanie insuliny do receptorów zlokalizowanych na błonach komórkowych. Chrom umożliwia szybkie wnikanie glukozy do komórek mięśniowych, także magazynowanie glikogenu w mięśniach, co poprawia zarówno wydolność mięśni, jak i siłę mięśniową ze zmniejszeniem zapasów tłuszczu w organizmie. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na poziom GTF w organizmie jest właśnie podaż chromu w pożywieniu. Chrom zwiększa aktywność enzymów, które usprawniają działanie jeszcze innego enzymu, karnityny, który przyspiesza spalanie tłuszczów, nasilając wzrost masy mięśniowej, zwiększając także tempo przemiany materii. Wzrost masy mięśni wpływa na szybszy metabolizm, stąd ludzie gimnastykujący się, wykorzystujący albo uprawiający sporty mają znacznie większą przemianę materii od tych, którzy preferują bezczynność ruchową. Poziom chromu zwiększa wykorzystywanie także glukozy przez mięśnie, co zmniejsza dostęp cukru do tkanki tłuszczowej. Suplementacja chromem jest skazana u osób z cukrzycą, u osób z nadwagą i otyłością, z zaburzeniami lipidów we krwi, ale także u osób z chorobami serca, układu krążenia, sprzyjając obniżeniu poziomu cukru we krwi, obniżeniu poziomu trójglicerydów, cholesterolu określanego LDL, tak zwanego złego, ale powoduje wzrost tego dobrego, czyli HDL. Niedobory chromu wynikają zwykle z powodu spożywania przetworzonych produktów niskiego, na przykład brak spożycia gruboziarnistych produktów zbożowych, nadmiaru cukru i słodyczy oraz jasnej mąki. Nadmiar spożywanych węglowodanów przy niedoboru chromu może sprzyjać nie tylko cukrzycy i otyłości, ale prowokować choroby serca i układu krążenia, w tym również wpływa na poziom cholesterolu i miażdżycy. Duże ilości spożywanych słodyczy mogą zaburzać hormonalny system regulujący gospodarkę glukozy i to przyczynia się do zjawiska opisywanego jako insulinooporność. W konsekwencji tej insulinooporności dochodzi do powstawania cukrzycy typu drugiego, co dotyczy zwłaszcza osób z nadwagą albo otyłych. Przejadanie się może odzwierciedlać instynktowne dążenie do uzupełnienia składników utraconych w procesie rafinacji cukru, spożywania przetworzonych produktów, w których mało tego chromu się znajduje na skutek właśnie przetwarzania, co dotyczy także makaronów, ciast, ryżu, rafinowanych olejów, produktów mlecznych o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Głównym objawem niedoboru chromu jest ból głowy połączony z drażliwością, trudnościami z koncentracją, uczuciem zmęczenia, niepokoju, stanami depresyjnymi, nudnościami, biegunkami i z tym już wspomnianym apetytem na słodycze czy pociągiem do alkoholu oraz częstym oddawaniem moczu, nadwagą, pragnieniem zmniejszoną. Także występuje przy niedoborze zmniejszona odporność na infekcje. Dzienne zapotrzebowanie na chrom u osób dorosłych wynosi od 0,05 do 0,2 mg na dzień. Wzrasta podczas wysiłku fizycznego i w trakcie diety wysokocukrowej. Chrom poza pożywieniem można oczywiście dostarczać organizmowi również w postaci suplementów diety. Powinien on być przyjmowany w dawce 200 mikrogram, czyli dawki chromu takie, jakie występują właśnie w suplementach. Nadmiar chromu jest niebezpieczny, chociaż przedawkowanie zdarza się rzadko. Chrom występuje w drożdżach jeszcze, przypomnę, w pełnoziarnistych kaszach, jabłkach gotowanej wołowinie, w żółtym serze, w soku pomarańczowym, płatkach ryżowych. Chrom z kwasem hydroksycytrynowym hamuje reakcje enzymatyczne odpowiedzialne za wytwarzanie kwasów tłuszczowych z glukozy, ogranicza wytwarzanie trójglicerydów i cholesterolu, stąd chrom jest bardzo często kojarzony w suplementach z tymże kwasem. Przyczyna nadmiernego apetytu na słodycze obok spadku poziomu chromu może być także niedobór magnezu. Brak w związku z brakiem w diecie czy niedostateczną ilością takich produktów jak kasza gryczana, fasola, ciecierzyca, szpinak czy ryby. Za chwilę opowiem jeszcze o innych przyczynach nadmiernego łaknienia na słodycze. Nadmierny apetyt na słodycze występuje przy zaburzeniach poziomu serotoniny oraz w przypadku wzmożonego wytwarzania insuliny. Wzrost wydzielania insuliny powoduje spadek poziomu cukru we krwi. To wywołuje uczucie głodu wraz z stymulacją jedzenia, spożywania pokarmów, po których dochodzi do wzrostu poziomu cukru we krwi, ponownie prowokując wzrost wydzielania insuliny i powstanie błędnego koła, zagrożeniem zarówno cukrzycą, jak i otyłością. Szczególnie cukry proste, zawarte w cukrze, w słodyczach, słodkich napojach, przetworach białej mąki, pobudzają wydzielanie insuliny, której rola polega na przenoszeniu nadmiaru glukozy do komórek wraz z obniżeniem poziomu cukru we krwi. Insulina jednak nie tylko wpływa na spadek poziomu cukru we krwi, ale odpowiada również za gromadzenie tłuszczu. Spożywane cukry proste hamują proces mobilizacji rezerw energetycznych nagromadzonych w formie tłuszczu zapasowego. Nadmiar cukru w diecie, węglowodanów, szczególnie w produktach tzw. wysokoglikemicznych, czyli takich, które bardzo szybko po zjedzeniu podnoszą poziom cukru we krwi, utrudnia w związku z tym zmniejszenie masy ciała, odpowiada za wzmożony apetyt na cukry, występujący szczególnie w okresach wzmożonych napięć nerwowych, w stresie. Węglowodany na drodze różnych mechanizmów metabolicznych, neurohormonalnych mają zdolność redukcji nadmiernej pobudliwości układu nerwowego i poprawy samopoczucia. Powodem nadmiernego apetytu na węglowodany Może być brak, jak już mówiłam, wyrównania glikemicznego, gdy ochota na słodycze pojawia się zwłaszcza po bardzo obfitym posiłku i posiłkach, które mają długie przerwy między posiłkami. Zawierając jeszcze do tego mało zbilansowane węglowodany. Po długiej przerwie między posiłkami nagły wzrost poziomu cukru we krwi powoduje zwiększone wydzielanie insuliny, która obniża poziom cukru we krwi, a to z kolei stymuluje ochotę na słodycze. Poza cukrem oczywiście należy unikać także nadmiaru tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jakie poza cukrem zwiększają ryzyko wielu chorób, nie tylko prowadzą do odkładania tkanki tłuszczowej, ale o tym procesie powstawania insulinooporności. Wiadomo ponadto, że niedobór snu nasila odczuwanie głodu z powodu wzrostu wytwarzania wspomnianych na początku hormonów głodu i sytości, czyli leptyny i greliny. U osób niewyspanych dochodzi do spadku poziomu leptyny, a wzrostu greliny, co powoduje wzrost apetytu, uczucie głodu, nawet mimo spożywanego pokarmu. Ponadto wiadomo, że w przewlekłym stresie mechanizmy odpowiedzialne za odczuwanie głodu i sytości są zaburzone. W przewlekłym stresie dochodzi do podwyższenia szczególnie adrenaliny, noradrenaliny i sterydów, czyli kortyzolu z kory nadnerczy, którego nadmiar skutkuje nie tylko otyłością brzuszną, ale odkładaniem także tłuszczu na karku i wspomnianą, wymienianą ją już insulinoopornością. Stresowi towarzyszy również wzmożone wytwarzanie adrenaliny, noradrenaliny i wzrost apetytu na słodycze. Podczas gdy pełnowartościowe węglowodany zawarte w pożywieniu i zrównoważone przez odpowiednie minerały umożliwiają powolne uwalnianie energii. Przyswajana glukoza jest powoli, długi czas utrzymuje się prawidłowy poziom cukru we krwi. Zmniejsza się również obciążenie trzustki z powodu braku konieczności wydzielania dużych ilości insuliny i w związku z tym spada także łaknienie na słodycze. Wskutek nadmiernego spożycia węglowodanów rafinowanych dochodzi także do zakwaszenia organizmu, co doprowadza z kolei do zużywania substancji mineralnych, m.in. chromu. Od dawna lekarze dietetycy ostrzegają przed spożywaniem cukrów przetworzonych, co prowadzi do wielu chorób, wymienię tylko te najbardziej popularne, czyli cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, również hipoglikemia, zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie. Dieta w związku z tym powinna zawierać pełnowartościowe, nierafinowane węglowodany zawarte w zbożach, warzywach, roślinach strączkowych, burakach, karczochach, dyni, ziemniakach, marchwi i w owocach. Szczególnie polecane są warzywa na posiłki główne, a owoce na desery. Apetyt na słodycze zmniejszać może spirulina i chlorella, które pomagają regulować poziom. Warto również pamiętać, o czym już na wstępie wspominałam, że duża ilość mięsa w diecie również może powodować ochotę, zwiększoną ochotę na słodycze. Dlatego osoby jadające dużo mięsa, regularnie posiłki z mięsem, powinny łączyć je z warzywami, ziemniakami, sałatą. Cukier i inne środki słodzące dodawane są także do niemal wszystkich przetworzonych produktów, dlatego dietetycy wskazują, aby czytać etykiety i nie używać różnego rodzaju słodzików, czy to sztucznych, czy naturalnych. Inną jeszcze przyczyną wzmożonego apetytu na słodycze od dawna wiadomo, że jest kandydoza, która wywołana jest przez Candida albicans albo inne drożdżaki, jakie fizjologicznie wraz z bakteriami stanowią mikroflorę naturalną jelit. Prawidłowo działający układ odpornościowy uniemożliwia wzrost grzybów, drożdżycy, wielicie, natomiast zaburzenie mikroflory na skutek różnych przyczyn prowadzi do rozwoju grzybic. Wśród czynników, które stwarzają ryzyko rozwoju kandydozy, wymieniane są zwłaszcza przewlekle stosowane antybiotyka terapia, także podawane przewlekle sterydy. Częstym powodem przerostu kandyda albicans u kobiet jest również stosowanie antykoncepcji hormonalnej. Rozwojowi kandydozy sprzyja również przewlekły stres, wspomniana nieprawidłowa dieta z dużą ilością cukrów. Do objawów kandydozy przewodu pokarmowego należy biały nalot na języku, metaliczny posmak w ustach, nieprzyjemny zapach, również pleśniawki w jamie ustnej, bóle brzucha, nietolerancja mleka z silnymi wzdęciami i gazami, zaparciami, biegunkami, bólem głowy, oczywiście towarzyszącą grzybicą skóry, różnego rodzaju wysypkami ze świądem, także bólem stawów, nawracającymi zapaleniami dróg moczowych, stanami zapalnymi błon śluzowych przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Profilaktyką przeciwgrzybiczą jest oczywiście dieta, odgrywająca także rolę w leczeniu. Istnieje konieczność odstawienia wszelkich produktów na bazie pleśni, drożdży, grzybów, także owoce i warzywa. Powinno się uważać, czy nie są zagrożone rozwojem pleśni. Konieczne jest wyeliminowanie z diety cukru, ale także, zwłaszcza w okresie leczenia, wszelkich soków owocowych, napojów alkoholowych, produkowanych na bazie fermentacji, takich jak wino, szampan czy piwo. Chory na kandydozę powinien również wykluczyć ze swojego jadłospisu ocet i wszystkie produkty, które ten ocet zawierają. Aby uniknąć powtórnego rozrostu drożdżaków, po wyleczeniu kandydozy należy ograniczyć przetworzoną żywność i wszelkie cukry proste. Dozwolone w kandydozie są produkty zbożowe, takie jak kukurydza, ryż, gryka, proso, sezam, len, warzywa, tłuste ryby morskie, drób, jaja, nasiona strączkowe, orzechy, oleje roślinne i szczególnie z przypraw czosnek, który nie tylko jest profilaktycznie, ma odgrywa rolę, ale jest leczniczy, także wskazane jest imbir, papryka ostra, wody mineralne, herbaty, zielona, czerwona, herbaty ziołowe. I oczywiście poza dietą w leczeniu kandydozy niezbędna jest również regeneracja flory bakteryjnej poprzez spożywanie pokarmów z bakteriami kwasu mlekowego, czy to w postaci znów suplementów, czy jeszcze lepiej tych z produktów spożywczych, które takie bakterie kwasu mlekowego zawierają, czyli kwaszona kapusta, ogórki. Także do regeneracji jelit święta Hildegarda, ja już mówiłam na ten temat, polecam miód gruszkowy z przewłogą górską, który poprawia właśnie stan mikroflory jelitowej, również działa przeciwgrzybiczo. Przeciwgrzybiczo działa również terapia hiperbaryczna, hamując rozrost kandydozy, oczywiście poza terapią grzybicy antybiotykami przeciwgrzybiczymi, które są przepisywane, muszą być przepisywane przez lekarza po wykonaniu najlepiej posiewu i antybiogramu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat nadmiernego apetytu na słodycze. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.